Najwięcej na temat własnego przywództwa dowiemy się od członków naszego zespołu, tak naprawdę. Nikt, żaden coach, żaden mentor nie powie nam tego, co powiedzą nam członkowie zespołu, jak oni się z nami czują i co oni by woleli, żeby robić lepiej. I to też nie znaczy, że my mamy od razu wszystko zmieniać, ale warto brać to pod uwagę, jak się ludzie czują.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle, małymi krokami, od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub wielkimi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Współpracuję z firmą 4Results. Wspólnie uczymy, jak tworzyć bezpieczeństwo psychologiczne i kulturę odpowiedzialności. Kulturę, dzięki której pracownicy chętnie się angażują, a szef ma więcej spokoju i czasu dla siebie. Chcesz poprawić kompetencje swoje i swoich pracowników? Kontakt do mnie znajdziesz w opisie odcinka. A teraz zapraszam już do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio? Czy szczerość pomaga w pracy menadżera? Czy szczerość popłaca? Kiedy warto być szczerym, a kiedy warto powstrzymać negatywne emocje? Radykalna szczerość kojarzy mi się z czymś radykalnym, czyli takim mocno trochę negatywnym, trochę takim bezceremonialnym. Jak to jest naprawdę? Dzisiaj porozmawiam o szczerości z kimś, kto według mnie jest osobą bardzo empatyczną i też w swoich szkoleniach, w tym co mówi, mówi o radykalnej szczerości. Dzisiaj o szczerości w biznesie porozmawiam z Kasią Dąbrowską, autorką książek, coachem, mentorem przedsiębiorców, trenerem. Kasiu, zapraszam do rozmowy. Kasiu, na początku przedstaw się może w dwóch zdaniach, tak po kajzenowemu, wiesz, zawsze proszę gości, żeby się przygotowali i powiedzieli coś o sobie. Pora na ciebie.
Po pierwsze bardzo ci dziękuję, Tomku, za zaproszenie tutaj do twojego podcastu. Ja się nazywam Katarzyna Dąbrowska, zajmuję się głównie angażującym przywództwem i wspieram liderów i liderki w tym, aby budowali swoje własne przywództwo oparte na swoich talentach, na swoich wartościach, bo wtedy łatwiej mogą być autentycznymi liderami, liderkami i budować zaangażowanie w zespołach, budować takie relacje oparte na zaufaniu i na szczerości.
Super. No właśnie, a propos tej szczerości, czy warto w biznesie być szczerym? Czy warto być takim szczerym liderem, czy takim bezpośrednim? Jak to z tą szczerością jest?
Tak, no z mojego punktu widzenia warto, w ogóle sobie nie wyobrażam inaczej. To znaczy, jeśli chcemy być naprawdę liderami, liderkami, a nie koordynatorami zadań, czy takimi kierownikami z namaszczenia, tylko naprawdę chcemy przewodzić ludziom, to nie wyobrażam sobie, żeby można było te relacje w zespole budować bez szczerości, bez zaufania i bez stworzenia takiej atmosfery i warunków do tego, by każdy mógł być sobą. Więc nie wyobrażam sobie biznesu bez szczerości.
Okej, tutaj bo szczerość ma pewnie kilka aspektów, bo szczerość też kojarzy mi się też trochę z transparentnością. I gdzie, czy lider powinien mówić transparentnie, co się dzieje, czy jednak pewne rzeczy ukrywać, bo ostatnio czytałem, że taka nadmierna ochrona pracowników też nie jest dobra. Jak to jest z tą szczerością, tą transparentnością, kiedy to jest potrzebne, kiedy nie i co ono buduje w ogóle?
Wiesz, takie pytanie na ile, tak, nie, ale takie pytanie na ile można być szczerym albo kiedy być szczerym, kiedy ta komunikacja powinna być bardziej taka właśnie transparentna, otwarta, przejrzysta, to jest pytanie, które ja bardzo często dostaję, bo przy każdej indywidualnej pracy z menedżerem jest taki moment, że on mówi, no ale wiesz Kasia, ja nie mogę powiedzieć wszystkiego ludziom, ja nie mogę być taki całkowicie szczery i wtedy ja mówię, okej, to zobacz tę sytuację z drugiej strony. Czy ty chcesz, aby twoi pracownicy byli z tobą całkowicie szczerzy? Czy ty chcesz wiedzieć o tym, że ktoś na przykład nie radzi sobie z zadaniem? Czy ty chcesz wiedzieć, że ktoś ma trudną sytuację w tej chwili prywatną, w życiu pozazawodowym, która ma wpływ na jego pracę? Czy ty chcesz wiedzieć takie rzeczy? Czy chcesz, żeby oni byli z tobą całkowicie szczerzy, czy nie? Bo jeśli nie, no to okej, to jakby buduj swoją komunikację tak, jak uważasz, ale jeżeli oczekujesz tej szczerości od innych, no to musi również z twojej strony taka sama szczerość wypływać. I zresztą jak przez wiele lat pracowałam jako audytorka kultury organizacyjnej w Great Place to Work i tam naczytałam się, nasiąkłam takim podejściem szczerej komunikacji, transparentnej komunikacji na każdym poziomie firmy. Dlatego, że wtedy, kiedy rzeczywiście organizacja potrafi tę komunikację budować na prawdzie i to tak bardzo transparentnie, to wtedy potrafi też prawdziwie zaangażować ludzi. Kiedy my zaczynamy gdzieś lawirować i tworzyć takie komunikaty, które są niepełne, żeby coś powiedzieć, ale nie za dużo, no bo nie można zbyt dużo zdradzić. Jakieś są decyzje firmowe na najwyższym poziomie, na poziomie zarządu. No oczywiście nie możemy od razu powiedzieć pracownikom wszystkiego, ale do każdej decyzji, do każdej zmiany też pracowników musimy przygotować, a nie nagle, prawda, za 5-12 zaskakiwać ich czymś, co mocno wpłynie na ich pracę. Także ja uważam, że naprawdę ta komunikacja musi być planowana i musi być planowana szczerze, no po prostu w oparciu o prawdę.
Okej. To powiedz mi, pracujesz z firmami, z menedżerami, jak ty uczysz tego, żeby właśnie tą szczerość, tą prawdę wprowadzać? Bo jak sama powiedziałaś przed chwileczką, niektórzy menedżerowie mają pewną blokadę, bo to mają do podejmowania trudne decyzje, mają jakieś informacje, które nie wiadomo, czy to przekazać innym, czy nie. Na przykład mają kogoś zwolnić albo komuś dać awans. I co zrobić, żeby być szczerym, a przy okazji nie budować dodatkowo jakiś barykad albo jakiś taki, nie psuć atmosfery w firmie, że coś jest pod dywanem. Jak to robić, żeby taką tą transparentność i tą szczerość wprowadzać?
Tak, ja pracuję z menedżerami, z menedżerkami na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest poziom przekonań, czyli rozmawiamy o tym, co ten lider, liderka, co oni myślą w ogóle o komunikacji, co oni myślą o zaufaniu, co oni myślą o szczerości, w jakich sytuacjach oni czują, że mogą dać więcej tej informacji, a w jakich mniej. I to jest jakby jeden aspekt, który tak powoli, takimi małymi kroczkami gdzieś tam sobie poszerzamy, bo my mamy bardzo dużo takich blokad i takich przekonań, które właśnie nas gdzieś tam powstrzymują i które wierzymy po prostu, że właśnie musimy coś chować, musimy coś, nie wiem, opowiadać, owijać w bawełnę, że nie możemy dać na przykład szczerego feedbacku, bo kogoś zranimy, tak? Więc to jest taka praca z przekonaniami, a na drugim poziomie pracy to jest praca już z konkretnym komunikatem, czyli na przykład oglądamy pewne sytuacje, na przykład sytuacja zwolnienia pracownika, to jest taka sytuacja bardzo trudna w doświadczeniu menedżerskim i wiele osób właśnie chce jak najdelikatniej tę informację przekazać osobie zwalnianej i zespołowi. I kiedy staramy się tak bardzo delikatnie to przekazać, to bywa tak, że tyle razy owiniemy w tę bawełnę ten nasz komunikat, że na koniec wychodzi, że w ogóle nie wiadomo, dlaczego my się rozstajemy z tą osobą. No jest decyzja, nie da się tego jakby cofnąć, nie da się udawać, że nie, ale nie do końca wiadomo, z czego wynika ta decyzja. A to jest bardzo ważne, żeby pracownik usłyszał wprost, czy on się nie sprawdził, czy on nie pasuje do zespołu, jeśli chodzi o jego postawę, czy on ma braki kompetencyjne, po to, aby on mógł wiedzieć, co dalej zrobić ze sobą, jakiej pracy szukać, żeby tego ryzyka zwolnienia nie ponosić ponownie. Z drugiej strony, kiedy też wielu menedżerów, kiedy przygotowuje informacje do zespołu o tym, że dana osoba przestaje z nami współpracować, no to znowu te komunikaty czasami są tak, tak jak to powiedzieć, rozmyte, tak rozcieńczone, że osoby, które zostają w firmie, nie wiedzą skąd ta decyzja i nie wiedzą, czy ja będę następny, czy może ja też coś zrobiłem źle. Dlatego uważam, że szczera informacja o tym i taka konkretna naprawdę jest bardzo ważna, więc my wtedy z menedżerami nawet piszemy tę informację kilka razy, tak aby zostało mięso, takie szczere mięso, ale z empatią i z takim poczuciem, że nie chcemy nikogo skrzywdzić, z dobrą intencją, z pamiętaniem o tym, że chcemy szczerze powiedzieć, dlaczego się z kimś rozstajemy, ale nie chcemy, żeby ta osoba ucierpiała w wyniku tego komunikatu, żeby jej marka osobista ucierpiała, tak? Więc nie jest to takie proste oczywiście, ale im więcej szczerości jest w tych komunikatach, tym lepiej jest dla wszystkich, dla relacji przede wszystkim.
Nie wiem, czy mogłabyś taki szczery komunikat zaprezentować, takie przy zwolnieniu, jak to wygląda, bo no, emocje są, no, z jednej strony szef musi to coś zrobić, musi albo chce, dla dobra zespołu, dla dobra firmy, też dla dobra jakiejś relacji tutaj dookoła siebie. No chce się jakiejś osoby pozbyć. Wie, że to jest dobry fachowiec albo dobra osoba, po prostu dobra osoba, bo to czasami ekspert może być świetny w czymś innym, a nie pasować do mojego zespołu. Trzeba się pozbyć, no podziękować może tej osoby z zespołu. Jak to zrobić, żeby to było konkretne, dodatkowo empatyczne?
Tak, przede wszystkim... Przede wszystkim tej osobie wprost powiedzieć właśnie w czym ona nie pasuje, czyli budować komunikat na tym, że, znaczy może jeszcze zrobię krok wstecz, dlatego że jeżeli już jest ta decyzja, że my się chcemy z kimś rozstać, to ja rozumiem, że wcześniej już był komunikat o tym, że ta osoba coś robi nie tak i że jeszcze ma szansę zmienić. Czyli jeżeli decyzja i komunikat o tym, że rozstajemy się, nie wiem, z tobą Piotrze, jest taką decyzją zaskakującą, no to znaczy, że też menedżer ma do przepracowania trochę więcej rzeczy wcześniej. To znaczy osoba, która... nie wiem, no, na przykład nie przynosi wyników albo wyniki są zbyt niskiej jakości, powinna wcześniej usłyszeć, co ona ma poprawić. I jeśli jeśli to wszystko jest zrobione, no to w porządku, znaczy jeśli to nie jest zrobione, jeśli ta osoba tego nie poprawiła w swojej pracy, no to wtedy jest taki moment, kiedy po prostu lider musi przyjść, czy liderka, i szczerze powiedzieć, co nie zostało zrobione, jakich efektów brakuje, że mimo tego, że był jakiś, nie wiem, proces naprawczy, jakiś plan poprawy jakości pracy na przykład, nie zostało to wdrożone, poprawione, no i wtedy ta osoba musi szczerze usłyszeć, co jest nie tak. Ale to też nie jest komunikat, który należy przekazać zespołowi, tak? No bo nie chcemy krytykować publicznie, a to by była publiczna krytyka.
Stygmatyzować,
tak. Natomiast chcemy też, żeby reszta zespołu wiedziała, że te wyniki nie były wystarczające i zazwyczaj jest tak, że oni to doskonale wiedzą, bo jeśli ktoś w zespole nie dowozi swojego wyniku, to znaczy, że reszta zespołu najczęściej pracuje za niego, więc oni to bardzo często wiedzą. Więc z jednej strony, że ta osoba nie przyniosła tych wyników, że był jakiś plan naprawczy, ale że ostatecznie zdecydowano, że no, nie pasuje tutaj, tak? Czy pod względem jakości, czy pod względem postawy. I zresztą często jest tak, że jak te emocje opadną, to później się okazuje, że no rzeczywiście tej osobie będzie lepiej gdzieś na zewnątrz. No i tak bywa. Myślę, że decyzja o zwolnieniu musi być decyzją bardzo dobrze przemyślaną i musi też być taką decyzją zakomunikowaną bezpowrotnie. To znaczy już też taki komunikat słyszę u menedżerów, że no teraz się rozstajemy, ale wiesz, nigdy nie wiadomo, co będzie za pół roku, za rok i tak dalej. Wiesz, nie, no jak się rozstajemy, to się rozstajemy. Oczywiście, że my nie wiemy, co się wydarzy i nasze drogi zawodowe czasami się krzyżują wielokrotnie, ale w tym momencie, kiedy się z kimś rozstajemy, to jest po prostu koniec i tyle.
Okej. Czyli to, co jeszcze tutaj wybrzmiało, że zanim kogoś zwolnimy, warto mieć taki jeszcze program naprawczy z tą osobą, tak?
Tak. Myślę, że to jest konieczne.
Okej. Dobra, no ciekawe, bo to właśnie ten proces ten naprawczy bardzo mi się wydaje, że to jest to taki budowanie takiego kontraktu, że okej, pracujemy jeszcze, możesz to poprawić, ale jeżeli nie będzie wyników, to wtedy się żegnamy, bo ustalamy pewne zasady dalszego postępowania, tak?
Tak, dokładnie też. Fajnie, że to nazwałeś kontraktem, bo dokładnie tak jest, że to jest pewien kontrakt. Ustalamy coś między sobą, ustalamy sobie jakiś konkretny termin, kiedy zrobimy później takie sprawdzenie, tak? Udało nam się, nie udało, dostarczyliśmy, dopracowaliśmy to, co trzeba było zrobić, czy nie. I potem dopiero zapada ostateczna decyzja.
Okej. Dobrze. Kasiu, chciałem, zaprosiłem cię tutaj jeszcze do tego podcastu, dlatego że poleciłaś mi pewną książkę, Szef wymagający i wyrozumiały, i tam jest taki termin radykalna szczerość. Na czym to polega ta radykalność? Bo przyznam, że to już wspomniałem na początku tego podcastu o tej terminologii. Dla mnie to tak, jak usłyszałem radykalne, to takie... No aż mi ciarki przeszły po plecach, mówię, jak to radykalnie, przecież to jest takie brutalne, takie negatywne i mogę komuś zrobić krzywdę. Na czym polega ta radykalna szczerość?
Tak, ja pamiętam, kiedy pierwszy raz przeczytałam ten termin, to też miałam takie wrażenie, że to jest trochę za mocne. Ale gdy weszłam w tę książkę, a mówimy o książce Kim Scott, Szef wymagający i wyrozumiały,
tak.
To Kim Scott, która była menedżerką, dyrektorką operacji i sprzedaży w Google i też była wykładowcą i w ogóle jednym z osób, które projektowały szkolenia i cały proces rozwojowy w Apple University. I ona wprowadziła ten termin radykalna szczerość. To jest taka postawa, która jest oparta na takiej stuprocentowej szczerości. To jest po prostu mówienie prawdy w każdej sytuacji zawodowej, no tu mówimy o sytuacjach zawodowych, ale oczywiście prywatnych też, ale w każdej sytuacji zawodowej, w której trzeba przekazać czasami trudny komunikat, czasami nieprzyjemny komunikat, ale trzeba to zrobić szczerze. Dlatego, że my czasami zasłaniamy się sami przed sobą, a też przed innymi takim złym rozumieniem empatii. To znaczy ja nie chcę komuś powiedzieć szczerze czegoś nieprzyjemnego, bo się boję, że go zranię. No ale w konsekwencji jest tak, że na przykład nie usłyszysz w takim razie, co robisz źle. Nie usłyszysz, że być może twoja postawa przeszkadza zespołowi. Nie usłyszysz również takich rzeczy, że na przykład masz plamę na spodniach, coś między zębami albo rozpięty rozporek, za przeproszeniem. A to są życiowe sytuacje, które krępują ludzi i w których trudno jest coś powiedzieć. No bo właśnie tak sobie myślimy, głupio jej będzie i mi też będzie głupio, jak będę o tym mówiła. Także radykalna szczerość to jest komunikat oparty na prawdzie, na szczerości takiej w 100%. I on czasami jest brutalny, to znaczy czasami, ale czasami też musi być, bo lepiej jest powiedzieć komuś, że być może właśnie nie dowozi tego wyniku albo nie dowozi tej jakości, którą my oczekujemy, i lepiej poświęcić te kilka minut dyskomfortu w rozmowie, niż poświęcić tak naprawdę relację, bo też Kim Scott opowiada o takich sytuacjach z jej własnego życia menedżerskiego, kiedy to ona nie powiedziała komuś, kogo lubiła, ceniła, no, że jego praca jest poniżej oczekiwanej jakości. Próbowała robić za niego, zespół robił za niego, ostatecznie musiała się rozstać z tym człowiekiem, bo po prostu jakby ta lawina niedoskonałości, którą on wprowadzał do firmy, już była tak duża, że trudno było to w jakiś inny sposób przerwać i rozwiązać inaczej. Natomiast gdyby wcześniej przyszła do niego i powiedziała: Marek, musimy poprawić jakość twojej pracy, musimy poprawić jakość efektu końcowego, bo to nie jest to, czego ja oczekuję, to nie jest to, czego firma oczekuje. Usiądźmy razem i zastanówmy się, jak to poprawić. I to jest szczere, to jest konkretne i to jest też empatyczne, bo lider czy liderka oferuje też od razu swoje zrozumienie i swoje wsparcie w tej sytuacji.
Mhm. Kasiu, troszeczkę odwrócę sytuację jeszcze, bo tak przyszło mi na myśl od razu, że okej, jeżeli mamy takiego empatycznego lidera, to taka empatyczna osoba, to faktycznie dla niej taka szczerość to będzie czymś dodatkowym. Ale z drugiej strony, gdy mamy takiego lidera perfekcjonistę, rywalizatora, który zawsze dokręca śrubę, który chce jeszcze więcej, pracownicy już padają, on jeszcze dokręca i mówi, wiesz co, beznadziejny jesteś. Czy to jest też szczerość, która buduje tych pracowników? Jak to wygląda?
Nie, myślę, że nikogo nie buduje to, że usłyszy od szefa, że jest beznadziejny. No. Dlatego, że też każdy komunikat można przekazać w różny sposób. Można powiedzieć komuś oczywiście wprost, że jest beznadziejny i rozumieć to jako szczerość, ale jeżeli w tym zespole czy w tej relacji jest zbudowane zaufanie, no to znaczy, że ta druga osoba ma w tej relacji możliwość, odwagę, przestrzeń do tego, żeby powiedzieć, co ty pieprzysz. No bo jak ktoś mi mówi tak, no to ja odpowiadam tak, no nie? Też szczerze i bezpośrednio. Natomiast taki komunikat, że ktoś jest beznadziejny, no to można właśnie też pokazać w taki sposób, że twoje wyniki są niewystarczające, no bo co to znaczy, że ktoś jest beznadziejny, prawda? I ja jestem za tym, żeby zastanawiać się nad własnymi słowami, szczególnie jeśli jesteśmy na pozycji liderskiej, bo uważam, że mamy wtedy odpowiedzialność za ludzi, których prowadzimy. I również odpowiedzialność za to, czy ich wspieramy, czy ich nie wspieramy. A jeśli po prostu mówimy komuś, że jesteś beznadziejny, no to tam nie ma wsparcia. I myślę, że taki lider perfekcjonista, no to też ma do przepracowania swoje przekonania o tym, jak powinna wyglądać praca. Natomiast też, wiesz, też chcę powiedzieć, że jeśli rzeczywiście w zespole są zbudowane relacje oparte na zaufaniu i na takiej postawie partnerskiej, którą ja promuję i którą wielu takich wybitnych liderów, autorów książek o przywództwie też o tym mówi, że im więcej jest zaufania i partnerstwa w relacji, tym bardziej też można sobie pozwolić na taki komunikat nawet i wprost. Dlatego, że relacja oparta na zaufaniu zakłada, że zawsze jest tam miejsce na rozmowę. Zawsze jest miejsce na to, żeby dopytać, jeśli ktoś, nie wiem, nawet powiedział mi, być może przekazał ten feedback zbyt ostro, to ja, jeżeli wiem, że ufam tej osobie, że mam z nią dobre relacje, to znaczy, że ja mam takie przekonanie, że ta osoba o mnie dba, ta osoba mnie lubi i ta osoba troszczy się o mnie i jeśli ta osoba mi powie, wiesz, to co zrobiłaś to jest beznadziejne, to dzięki temu, że mamy zbudowaną relację, taką dobrą, partnerską, to ja wiem, że ona właśnie nie mówi o mnie, że to ja jestem beznadziejna, tylko być może rzeczywiście się gdzieś potknęłam w mojej pracy, być może zrobiłam coś, nie wiem, zbyt szybko, niedokładnie, no i rzeczywiście ta jakość była słaba, ale w tej relacji zaufanej ja to czuję i wiem, że mogę też o tym porozmawiać.
Okej, czyli ta radykalna szczerość to buduje jednak taką większą efektywność pracy, bo mówimy kawę na ławie, co się dzieje źle, co jest dobrze. Ale z drugiej strony tam mam wrażenie, że jeszcze jest coś, co powiedziałaś, że lider powinien też wspierać tych ludzi i mieć odpowiedzialność za tych ludzi. W związku z tym to od tego lidera zależy, jaka ta szczerość będzie i czy on zbuduje to zaufanie, takie bezpieczeństwo psychologiczne, co on może powiedzieć, co nie, prawda?
Tak, jak najbardziej.
Także mam wrażenie, że tutaj to ta szczerość radykalna jest fajna wtedy, kiedy już zbudujemy pewną takie bezpieczeństwo psychologiczne w tym zespole, prawda?
To prawda, wiesz, czasami jest tak, że kiedy ktoś, lider czy liderka dopiero zaczyna budować te szczere komunikaty i dawać ten szczery feedback, no to jest trudne, ten pierwszy raz jest naprawdę trudny, I wtedy warto też od razu powiedzieć, z jakimi ja intencjami przychodzę do tej osoby, której chcę dać szczery feedback. I na przykład zacząć od tego, że bardzo ciebie cenię, bardzo ciebie lubię i że chcę ci teraz przekazać coś trudnego i że mi samej jest z tym trudno i niewygodnie, dlatego że to trochę zdejmuje z tego lidera taką maskę, być może właśnie, nie wiem, takiej osoby perfekcyjnej, idealnej. No ten lider to czasami jest utożsamiany z kimś jakimś takim wow, niesamowitym, a jest po prostu człowiekiem i też ma swoje emocje, które czuje, które może pokazać. I to też jest ta szczerość i to wtedy, wiesz, przychodzę do kogoś z trudnym komunikatem, ale też mówię o tym, że wiesz, mi też jest z tym niekomfortowo i też nie chcę cię zranić, ale chcę ci przekazać coś, co jest i dla mnie, i dla ciebie niewygodne i wtedy to powiedzieć, to co mam do powiedzenia wprost. I to nie jest wtedy owinięte w bawełnę, ale jest przygotowany ten grunt do tego, że mówimy o swojej intencji, jakby podbijamy trochę to w naszej relacji, czy może złego słowa użyłam, upewniamy naszego rozmówcę w tej relacji, że ja przychodzę z dobrą intencją, nawet jeśli ze złym komunikatem.
Okej, to tutaj tak jak powiedziałaś, że jest pierwsza dobra intencja, chociaż z tymi intencjami to różnie może być, ale też z własnymi takimi otwartością i dzieleniem się tym własnymi emocjami.
Tak.
Że to nie jest tylko, że ja tak sobie ubzdurałem, ale dla mnie też jest też ciężkie taki komunikat dać, że podzielenie się swoimi emocjami dodatkowo, prawda?
Tak, jak najbardziej. To buduje też taką autentyczność lidera i szczerość w tej relacji po prostu.
To jak możesz, tak z ciekawości, czy, bo mówimy o tej szczerości, ale tak jak ja tak zauważyłem, że ta szczerość to musi być trochę budowana. I tak też mówiłaś, że na początku jest to ciężko wprowadzić. To bezpieczeństwo psychologiczne i jak zacząć budować? Czy masz taką, kurczę, no nie wiem, checklistę, może kilka punktów, od czego zacząć budować bezpieczeństwo psychologiczne w firmach, żeby ta szczerość była taka prawdziwa, a nie taka, która no dziobie, a taka budująca, nie?
Tak, nie mam przygotowanej checklisty, ale mogę powiedzieć, że na pewno to, od czego ja bym zaczęła, to zdjęcie własnej maski lidera, czyli pokazanie siebie najpierw, że ja jestem też człowiekiem i właśnie, że też mam swoje emocje, że też coś przeżywam. Dlatego, że wtedy, kiedy my pokazujemy siebie jako autentycznych liderów, liderki, to dopiero wtedy umożliwiamy ludziom, żeby też mogli być autentyczni, że też mogą być sobą. Więc to pewnie była taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, często jest tak, że ludzie się boją popełniać błędy. I myślę, że kiedy lider czy liderka mówi o tym głośno, że jeśli zrobisz błąd, nic się nie stanie. Jeśli zrobisz błąd, wyciągniemy, my razem, wyciągniemy z tego lekcję. I to też buduje bezpieczeństwo psychologiczne. To, że człowiek przestaje myśleć o tym, że może coś zrobić źle, albo że jejku, ja czegoś nie umiem, no ja nie wiem tego, on daje mi zadanie, a ja nie wiem do końca, jak je wykonać, czegoś mi brakuje. I kiedy lider mówi otwarcie, wiesz, przyjdź do mnie, jeżeli masz jakieś potrzeby, przyjdź do mnie, jeżeli masz jakieś braki, to wspólnie przejdziemy przez to, no to wtedy człowiek się może poczuć bezpiecznie.
Kasiu, mam ci jeszcze pytanie, bo z jednej strony często pracownicy chcą mieć takiego lidera z wizją, takiego twardego, który no, będzie ich ciągnął do przodu, będzie ich tak jak gdyby takim kierunkowskazem. Z drugiej strony chcą mieć kogoś, kto będzie empatyczny. Jak to pogodzić? Czy to można pogodzić? Jak to wygląda według ciebie?
Tak, po pierwsze to powiedziałabym, że bez względu na to, jaką mamy osobowość, każdy może być liderem, liderką, jeśli chce. Ale ponieważ jesteśmy różni, no to czasami w niektórych sytuacjach jest nam łatwiej, a czasami trudniej. I może być tak, że jeśli ktoś jest właśnie takim wizjonerem, nastawionym na cel, idziemy do przodu, tutaj działamy, no to taka osoba może mieć trudniej z byciem osobą empatyczną jednocześnie. Z drugiej strony, jeśli ktoś ma w sobie właśnie bardzo dużo empatii i takiego nastawienia na budowanie relacji, to może mieć trudności w tym, żeby ludzi motywować do realizacji jakiegoś celu. Więc przede wszystkim to uważam, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jaka jest nasza osobowość, jakie mamy doświadczenia liderskie, a może dopiero budujemy swoje doświadczenia liderskie, i z taką dużą świadomością patrzeć na siebie, żeby wiedzieć, nad czym pracować, bo każdy z nas ma coś tam do pracy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy budujemy relacje oparte na szczerości, na zaufaniu, to pytajmy też ludzi, jak odbierają nasze przywództwo, jak oni się czują w tym zespole, czego oczekują, czego potrzebują od nas jako od liderów, liderek, bo wtedy jeśli oni nam to powiedzą szczerze, no to my będziemy mogli na to zareagować. I jeśli ktoś mi powie, wiesz Kasia, no fajne jest to, że ty tak motywujesz, że masz takie wizje, fajne plany, ale ja czasami potrzebuję, żeby mnie trochę wesprzeć, bo czuję, że nie nadążam, no to wtedy ja po pierwsze widzę, że zbudowałam taką relację, że ktoś właśnie czuje się bezpiecznie, że może mi przekazać taki komunikat, to raz, a dwa, że ja wiem, nad czym mam pracować z tą daną osobą, bo do każdego w zespole musimy podchodzić indywidualnie i u każdego sprawdzać właśnie, jak mu jest z nami, z tym naszym liderstwem.
Mhm. Fajne rzeczy powiedziałaś. Znaczy, mam wrażenie, że takim papierkiem lakmusowym sprawdzania, czy faktycznie jesteśmy liderem, za którym ludzie chcą podążać, jest to, że ludzie będą do nas przychodzić ze szczerym feedbackiem, co u nich jest, i z prośbą o to, z taką informacją, co się u nich dzieje, tak jak to powiedziałeś przed chwileczką, prawda? To jest taki, mam wrażenie, że to o, jak ktoś do nas przychodzi i mówi, że liderze, mam takie problemy, co możemy zrobić, to już jest taki element, który pokazuje, że ludzie tam chociaż trochę czują się bezpiecznie, że mogą przyjść do tego szefa.
Tak, myślę, że to w ogóle fajna taka porada dla wszystkich, którzy nas słuchają, że właśnie jeśli chcą sprawdzić, no to zapytajcie ludzi, co o was myślą jako o liderach, liderkach. I jeśli usłyszycie komunikat, że jesteście wspaniali, no to znaczy, że coś macie do zrobienia jeszcze. Bo jeśli tylko od ludzi słyszymy pozytywne komunikaty, no to raczej właśnie jeszcze potrzeba trochę budowy tego zaufania, żeby ludzie mogli nam powiedzieć wszystko.
Tutaj jeszcze powiedziałaś o tym takim paradygmacie jednym, że mam wrażenie, że sporo liderów uważa, że ludzie do nich przychodzą po to, żeby po pomoc, po rozwiązywanie problemów, i tutaj jeszcze to powiedziałaś, jeszcze jedna rzecz, że warto, żeby to zdjąć tą maskę tego najlepszego, i drugie, żeby pytać tych ludzi, pracowników, jak oni postrzegają tego lidera, co możemy zmienić sobie, nie? Bo zawsze wydaje mi się, że jak lider, to już ja mam po prostu pokazywać, co robić, pokazywać kierunki, a nie pytać się, jaki ja jestem.
Tak, ja myślę, że w ogóle rozwiązywanie problemów, z którymi przychodzą do nas pracownicy, to nie jest taka najlepsza strategia działania. Tak. Bo raz, że bardzo nas obciąża, no jeśli do mnie przychodzą ludzie z prośbą o pomoc i ja się biorę za to, że porozwiązuję wszystkie problemy, no to matko, ja się muszę znać na wszystkim w takim razie i jeszcze muszę mieć mnóstwo czasu do tego. Tak. Z drugiej strony trochę też odbieramy wtedy ludziom takie poczucie sprawczości, że to oni rozwiązują problemy, które napotykają. Ja jestem bardziej za tym, żeby towarzyszyć w tym rozwiązywaniu problemów, czyli mówić, że po pierwsze, ja jestem zawsze obok. Jeśli nie dasz rady sam, no to przyjdź i wtedy zrobimy to razem, ale nie, że ja to zrobię, tylko zrobimy to razem albo przyjrzymy się sytuacji. Z drugiej strony też nie jestem za tym, żeby, czasami słyszę to od liderów, że nie przychodź do mnie z problemami, przyjdź do mnie z rozwiązaniem, bo może się wtedy zdarzyć tak, że jeśli ktoś nie znalazł tego rozwiązania samodzielnie, to on w ogóle nie przyjdzie. a problem gdzieś się będzie nawarstwiał bez naszej liderskiej wiedzy o tym. I też pamiętam, też miałam takie sytuacje, kiedy okazało się, że był jakiś problem z klientem, z firmą, z którą lider współpracował, no i pracownik nie powiedział o tym, bo chciał przyjść z gotowym rozwiązaniem, ale nie znalazł tego rozwiązania, więc po prostu nie przyszedł i naprawdę problem, no jak lawina, jak kula śniegowa się budował, aż było ciężko. Doszło do jakichś takich trudnych sytuacji już na poziomie zarządu między dwoma firmami, także no mówmy ludziom, żeby do nas przychodzili, oferujmy swoje wsparcie. I właśnie myślę, że tak, to bezpieczeństwo psychologiczne, o którym mówiłeś, jest tutaj bardzo ważne, żeby ludzie mieli takie poczucie, że mogą przyjść ze wszystkim, naprawdę, z problemem, z wątpliwością, z trudną sytuacją w domu, ze wszystkim, co może jakoś wpłynąć na pracę, na zespół.
Mm-hmm. A drugie, tak, to teraz mi jeszcze coś innego przyszło. No właśnie, bo jak tak zaczną wszyscy przychodzić do mnie z problemami, jestem takim szefem i nagle przychodzi 15 moich pracowników i jeden ma dziecko chore, drugi ma problem, bo miał wypadek jakiś i złamał rękę. No i jak taki lider, jak właśnie ma zachowywać, gdy ludzie zaczynają do niego przychodzić, jak do takiego psychologa, nie? Czy on ma to brać wszystko na swoje barki, czy też może troszeczkę to zastopować? Jak to wygląda według ciebie?
Tak, musimy stawiać granice, oczywiście. Myślę, że asertywność tutaj jest bardzo ważna, żeby też pokazać, na ile my chcemy wchodzić czy w rozwiązywanie problemów, czy też w rozmowy o jakichś sytuacjach prywatnych. To z jednej strony, ale z drugiej strony też jak powiedziałeś, że przychodzi do mnie 15 osób, to sobie tak myślę, to wiesz co, liderze, zastanów się, kto w tym 15-osobowym zespole mógłby pełnić taką rolę twojego zastępcy, twojego sukcesora, jakiegoś lidera na takim średnim szczeblu, żeby nie przychodziło do ciebie 15 osób, tylko żeby do ciebie przychodziło na przykład dwóch liderów, a do każdego z nich po 5 innych osób, no nie? To już sobie myślę, że to też trzeba myśleć trochę o strukturze swojego zespołu, bo jak się ma do zarządzania 15 osób, to jest bardzo dużo, szczególnie, że ja zawsze namawiam do tego, żeby każdego traktować indywidualnie, dla każdego znaleźć czas na rozmowę, no to z 15 to by było wyzwanie.
No, dokładnie. Dokładnie, okej. Kasiu, mam tu jeszcze pytanie, bo wracając do tej szczerości, jest takie bardzo częste, oklepane powiedzenie, że feedback is a gift. I bardzo często mam wrażenie, że niektórzy, kto to usłyszą, to mocno wykorzystują to powiedzenie, bo wtedy są naprawdę bezpośrednio szczerzy i mówią, krytykują swoich pracowników, mówią, że to jest gift. Dzięki mnie się rozwiniesz, dzięki temu, że ja cię skrytykuję, będziesz lepszy. Czy to jest faktycznie taka postawa, która buduje tych pracowników?
Ja inaczej rozumiem powiedzenie feedback is a gift i na pewno krytyka nie jest feedbackiem. To znaczy feedback może być krytyczny, ale musi być też konstruktywny przy tym. I musi. Ja uważam, że powinien być w większości wypadków wzmacniający, nawet jeżeli mówimy o jakiejś krytycznej, czy nawet jeżeli krytykujemy czyjeś zachowanie, to on może być wzmacniający. Ja ci dam taki przykład z mojego życia, kiedy ja miałam bardzo trudne spotkanie z zarządem, na którym przedstawiałam koncepcję rozwoju pracowników w całej firmie, wiele tysięcy osób i tak dalej. Długo się do tego przygotowałam, trudne to było spotkanie i później, kiedy wyszłam ze spotkania zarządu, widziałam, że moja szefowa już do mnie idzie, członkini zarządu, która była na tym spotkaniu i wiedziałam, że idzie do mnie z feedbackiem. No i pamiętam, że wtedy ona do mnie przyszła i powiedziała: Kasia, nigdy przenigdy, nigdy więcej nie przychodź na spotkanie zarządu w dżinsach. I ja wtedy powiem ci, że no nie wiedziałam, co mam zrobić z tym feedbackiem, bo myślałam, że przyjdzie z czymś merytorycznym. A według niej to, że ja byłam w dżinsach, byłam też przy okazji w marynarce i w szpilkach elegancko ubrana, no ale że te dżinsy jakby gdzieś być może popsuły mój wizerunek. I kiedy ja sobie myślę o tej sytuacji w kontekście dawania feedbacku i nawet tego, że okej, no to przychodzisz z takim feedbackiem, a nie z feedbackiem merytorycznym, w porządku, to ona mi podcięła skrzydła. Ona spowodowała, że ja po prostu nie miałam już więcej ochoty w ogóle się spotykać z tym zarządem, pracować dla nich, wysilać się i tak dalej. Ale gdyby ona do mnie przyszła i powiedziała: Kasia, naprawdę świetna, bardzo ciekawa koncepcja, albo nawet tam z jakimiś uwagami, ale gdyby najpierw zaczęła od merytoryki, a później, jeśli ten wygląd był tak bardzo ważny, to mogłaby powiedzieć tak: myślę, że jesteś już na takim etapie menedżerskim, że możesz bardziej pomyśleć o tym, jak twój wygląd wzmacnia twój wizerunek. Jeśli chcesz, możemy wspólnie, nie wiem, porozmawiać o tym, w jaki sposób na przykład prezentować się na takich spotkaniach, bo widzę ciebie w czerwonym garniturze, no nie? I ja wtedy bym poczuła, wow, troska, wsparcie, jakaś wizja tego, że, no, że ja zrobiłam krok dalej, że mogę iść dalej, budować swoją pozycję, swój wizerunek, mogłaby przekazać naprawdę to samo. I dlatego ja naprawdę wierzę w to, że feedback może być prezentem, ale musimy się zastanawiać nad tym, co my mówimy i jak my mówimy, i mieć gdzieś w tyle głowy zawsze, i zresztą ja uważam, że to jest ważniejsze w feedbacku, jaka jest nasza intencja. Nie jaki model feedbacku stosujemy, tylko jaka jest nasza intencja, żeby ta intencja była zawsze pozytywna, zawsze dobra. I oczywiście może być tak, że my nie znajdziemy w sobie dobrej intencji w stosunku do kogoś, kto, nie wiem, coraz gorzej pracuje, psuje zespół, podburza ludzi i tak dalej, ale wtedy pomyślmy o tym, jaka jest nasza dobra intencja, nie w stosunku do tej osoby, tylko na przykład w stosunku do całego zespołu, że my chcemy przekazać komuś feedback, a nasza dobra intencja to jest poprawa atmosfery pracy czy poprawa efektywności pracy w zespole. Czyli zawsze, żeby gdzieś ta pozytywna myśl była z nami, kiedy my się dzielimy jakąś trudną informacją, dlatego że wtedy naprawdę jest dużo łatwiej przekazać feedback i dużo łatwiej tej drugiej osobie jest go przyjąć.
A tak, wiesz co, tak pomyślałem, że ta twoja szefowa też miała pewnie dobre intencje, bo chciała ci podpowiedzieć. Akurat to było dla niej ważne, ale faktycznie no, podcięła ci skrzydła. Ostatnio też przyznam, że miałem inną taką sytuację, że właśnie jeden no, z takich, jedna osoba podeszła do drugiej i mówi: wiesz co, powinnaś sobie wziąć stylistkę. I to było takie wow. Bo ja wziąłem i to dla mnie było dobrze. Ja mówię: ojoj, to było właśnie takie mega mało delikatne. Okej, ale bo to właśnie mówię, jak ta twoja szefowa, ona ma wrażenie, że też dobre intencje.
Być jak może.
Tak, być może, nie? Bo ona chciała, żebyś po prostu na następnym razem no, wyszła na to spotkanie jeszcze bardziej profesjonalnie. No właśnie, gdzie ci ludzie, bo są, ja zakładam, że ona miała dobre intencje. Nie wiem, jak było, ale tak zakładam, nie? Są ludzie, którzy są bardziej empatyczni, są ludzie, którzy są tacy bardziej bezceremonialni sami z siebie, bo to są tacy bezpośredni. Jakie rady dla tych ludzi bezpośrednich mogłabyś dać, żeby oni poczuli albo tak jak są światła na skrzyżowaniu, że
żółte.
Nie zielone światło, że pomarańczowe, że zastanów się, czy to powiedzieć, nie?
Tak, trudno jest komuś mówić, znaczy trudno jest zatrzymać czyjąś myśl gdzieś w połowie, kiedy ta myśl jeszcze nie wybrzmiała. Aha. Dużo łatwiej jest oprzeć się na tym, że jeśli już coś powiedziałeś, to zapytaj tej osoby, jak ona to widzi, jak ona to odbiera, jak odbierasz mój feedback, jak odbierasz to, co ja ci teraz przekazałam, bo wtedy fajne. To jest feedback dla ciebie, że być może coś powiedziałeś nie tak, no nie? I że, nie wiem, na przykład z tą stylistką, wiesz, no mów mi takie rzeczy w jakiś delikatniejszy sposób, albo próbuj tak mi to przekazać, żebym ja się nie czuła, że nie wiem, ubieram się jak jakaś ostatnia, a chcę wyglądać dobrze, no ale mi nie wychodzi. Więc jak dajemy feedback, to pytajmy na koniec. Wiesz, feedback to powinna być rozmowa, tylko ja mam wrażenie, że my ucząc się feedbacku, bardzo późno się ucząc, bo nie uczymy się go w szkole, do tej pory dzieci się nie uczą w szkole dzielenia informacją zwrotną, uczymy się go w dorosłym życiu i najczęściej to wygląda tak, że idziemy na jakieś szkolenie, na którym poznajemy model i uczymy się tego modelu na pamięć i w ogóle zapominamy o tym, co jest w tym feedbacku ważne, właśnie intencja, szczerość, budowanie zaufania, zanim się przekaże ten feedback, czyli budowanie tej relacji wcześniej. No i jest tak dużo rzeczy, które można zrobić lepiej. I na koniec zadanie tego pytania właśnie, jak ty odbierasz moje słowa?
Fajne. Czyli jak już ktoś nawet będzie dość brutalny w feedbacku, to że warto spytać tą drugą osobę, jak ona odbiera te słowa.
Tak, bo wtedy jeszcze możesz coś naprawić, no nie? Nawet jeśli, no Boże, przecież my, każdy z nas czasami mówi słowa, których być może nie chciał wypowiedzieć, albo jakoś źle to zabrzmiało. I kiedy zapytamy tej drugiej osoby, naszego rozmówcy, jak odbierasz nasze słowa i on nam powie, że no źle odbiera, to my mamy jeszcze szansę, żeby coś w tej relacji zmienić, zbudować, coś w tym komunikacie poprawić. Bo jeśli tego nie zrobimy i nie zapytamy, no to pozostaje taki niesmak.
No. Okej. Okay. Dzięki za wytłumaczenie. Kasiu, mam jeszcze pytanie a propos takiego lidera właśnie mocnego, silnego. Bo taki silny lider jest odbierany jako osoba taka dość twarda i wymagająca. Czy może taki lider być wyrozumiały i miękki? Albo czy powinien być? No, gdzie tu jest taka granica między tą wyrozumiałością? Bo jak będę za bardzo miękki, to mi będą wchodzić na głowę. Jak będę za bardzo twardy, to mnie nie będą szanowali, nie będą mieli, nie będę miał efektów. No i ta dokręcana śruba będzie przeważnie daje odwrotne efekty. Gdzie jest ten poziom wyrozumiałości taki optymalny?
No, myślę, że nikt jeszcze nigdy nie znalazł tej jednej linii, która oddziela te różne zachowania.
To jak się zbliżać do tej linii?
Tak, ja wierzę, że przywództwo to jest takie ciągłe balansowanie na linie. I balansowanie, jeśli chodzi o dostosowanie swojego stylu przywódczego do każdej osobnej osoby w zespole. I pytanie, jak ci jest z moim przywództwem, jak ty się czujesz w moim zespole, jak ty się czujesz, kiedy ze mną rozmawiasz. Najwięcej na temat własnego przywództwa dowiemy się od członków naszego zespołu, tak naprawdę. Nikt, żaden coach, żaden mentor nie powie nam tego, co powiedzą nam członkowie zespołu, jak oni się z nami czują i co oni by woleli, żeby robić lepiej. I to też nie znaczy, że my mamy od razu wszystko zmieniać, ale warto brać to pod uwagę, jak się ludzie czują. I wracając do tego, do tej granicy, to też może być tak, że już raz wyczujemy, gdzie jest ta granica i nagle okaże się, że coś się zmieniło, że być może nasz pracownik, który do tej pory oczekiwał od nas twardego prowadzenia i mówił, że mu się to bardzo podoba, że on nie oczekuje wsparcia i empatii, nagle się okazuje, że bardzo poważnie zachorowało mu dziecko. I on już nie potrzebuje od nas twardego oprowadzenia, on potrzebuje właśnie w tej chwili empatii, nie? Czyli dla mnie wszystko sprowadza się do tego, że budujmy zaufanie, budujmy takie relacje, żeby ludzie do nas przychodzili i mówili nam o różnych trudnych sytuacjach i dawali nam feedback jako liderom i liderkom, bo wtedy my możemy dostosowywać nasze komunikaty, nasz styl do prowadzenia ludzi. Bo niektórzy potrzebują lidera, który twardą ręką pokaże, co robić, a niektórzy potrzebują lidera, który pokazuje więcej wsparcia. Na pewno, tak jak mówię, no to przywództwo jest balansowaniem, więc najlepiej jest dawać trochę tego i trochę tego. Czasami kogoś trzeba pociągnąć, a kogoś innego trzeba popchnąć.
Okej, okay, to ja teraz w tej książce, o której rozmawialiśmy, tym szef wymagający i wyrozumiały, tam jest coś takiego, że jest radykalna szczerość i też rujnująca empatia. Kiedy ta empatia jest rujnująca? Bo to też tak brzmi dość przerażająco. No, empatia i rujnuje.
Tak, jakoś nam się nie składa to, że empatia tak, jest czymś wspaniałym, jak ona może rujnować. Rujnuje wtedy, kiedy my tę empatię trochę źle rozumiemy. To znaczy zasłaniamy się empatią, żeby nie powiedzieć komuś czegoś nieprzyjemnego, czegoś bolesnego, trudnego, niekomfortowego. I kiedy sobie myślimy, no właśnie nie powiem mu, że źle robi, no bo nie chcę, żeby mu było przykro. Może się zmieni. Może to tylko raz nie dokończył tego zadania, ale może to tylko raz, nie wiem, nie zrobił tego projektu tak, jak ja bym tego oczekiwała. Może z następnym projektem będzie lepiej. No nie będę psuła naszych relacji, psuła mu humoru, mówiąc, że coś robi źle. To jest rujnująca empatia. Ona jest rujnująca, dlatego że jeżeli nie przekazujemy tego szczerego feedbacku, tej szczerej komunikacji, no to osoba, która dla nas pracuje, może mieć cały czas przekonanie, że robi wszystko świetnie. No bo skoro my jako przełożony nie komentujemy tego w żaden sposób, nie poprawiamy, no to niestety. Ale ja w ogóle bardzo zachęcam do tej książki Kim Scott i do poznania całego modelu, o którym ona mówi, bo ona pokazuje, że z jednej strony liderzy powinni okazywać troskę, a z drugiej strony powinni też konfrontować się. I właśnie w momencie, kiedy jednocześnie okazujesz to troskę, wsparcie, dobrą intencję, ale jesteś też konkretny, szczery i doprowadzasz do konfrontacji nawet trudnych tematów, to wtedy, to właśnie ona nazywa radykalną szczerością, to wtedy jesteś efektywny jako przywódca, ale też budujesz relacje szczerością i działaniem. Mhm.
Ja też lubię, żeby pewne rzeczy załatwiać szybko po prostu, bo jak czekamy na coś, że ktoś się poprawi, że ktoś sam zrozumie, że ktoś na coś wpadnie, to okazuje się, że to możemy czekać. Nikt na to, ta osoba, którą my jesteśmy zainteresowani, żeby się poprawiła, nie poprawia się, a dookoła ta atmosfera gęstnieje i zespół dookoła czuje się skrzywdzony po prostu.
Tak, to prawda. No właśnie, zawsze musimy pamiętać, że dookoła są ludzie, zespół, który też nas obserwuje.
Tak. Dobrze, Kasiu, będziemy powoli kończyć. Jeszcze bym chciał tak, żebyś tak na podsumowanie, jakbyś mogła w kilku punktach powiedzieć, no jakie są zalety tej szczerości w firmie? Co ona daje mojej firmie, liderowi, pracownikom?
Tak, przede wszystkim to bym powiedziała, że skraca czas, bo kiedy nie musisz myśleć o tym, jak ja mam przygotować ten komunikat, kiedy nie musisz go 5 razy owinąć w bawełnę, tylko idziesz do kogoś i wprost mu mówisz, co jest nie tak, a może właśnie co jest bardzo tak, co też dla niektórych bywa trudne, no to wtedy skracasz czas, oszczędzasz czas i swój, i tej drugiej osoby. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno szczerość wzmacnia zaufanie, wzmacnia relacje, buduje relacje. Jeżeli chcesz mieć wpływ na ludzi, którymi zarządzasz, którymi przewodzisz, to największy wpływ będziesz miał wtedy, kiedy będzie wysoki poziom zaufania, czyli komunikacja oparta na szczerości w obydwu stronach, czyli zarówno szczerze mów do ludzi, jak i pytaj ich, co oni myślą. Więc myślę, że to są takie dwie rzeczy. Trzecia rzecz, kiedy my jako liderzy, liderki zaczynamy bardziej pracować nad naszą szczerą komunikacją, to członkowie zespołu widzą to. I nawet jeśli my nie mówimy o tym głośno, że słuchajcie, ja teraz poprawiam swoją komunikację, chcę być bardziej szczera i otwarta. Nie trzeba tego powiedzieć, żeby ludzie widzieli w nas zmianę i wtedy oni też zaczynają ze sobą rozmawiać bardziej szczerze, bo my jesteśmy takim trochę role modelem, takim przykładem tego, jak powinna wyglądać komunikacja w zespole, my jako liderzy. I kiedy ludzie zaczynają być też bardziej szczerzy ze sobą, no to poprawiają swoje relacje w zespole. Częściej się zaczynają dzielić wiedzą. Nie boją się tego, że jeżeli ja coś powiem koledze z zespołu, to nie wiem, ten kolega gdzieś doniesie. Albo jeżeli ja przekażę jakąś ważną informację, to, że ten kolega czy koleżanka wykorzysta to w jakiś sposób, nie wiem, na przykład powie, że to on odkrył, albo coś na tym zbuduje, nie ma tej niepewności. Myślę, że właśnie budujemy to poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, o którym ty wcześniej też powiedziałeś. Ono się opiera przede wszystkim na szczerości i na autentyczności. I czwarta rzecz, którą daje szczerość, to jest to, że w zespole, w którym są szczere relacje, jest zaufanie, jest to bezpieczeństwo psychologiczne, każdy może być sobą, czyli nie musimy ukrywać kogoś, nie musimy grać kogoś, nie musimy zakładać masek. Możemy być sobą i każdy, kto kiedyś musiał udawać kogoś innego, na pewno wie, jak trudno jest mieć cały czas na ramionach taki stres, no nie? Że ktoś odkryje moje poglądy.
Sprawdzanie siebie.
Tak, że ktoś odkryje moje poglądy, że ktoś odkryje moją orientację, że ktoś odkryje, nie wiem, jakąś moją niekompetencję. Kiedy jest szczerość, to ja mogę wprost powiedzieć, słuchajcie, ja tego nie potrafię, albo ja tego nie rozumiem.
Okej, to jeszcze tak podsumuję jeszcze raz to, co powiedziałaś.
Dobra.
Po pierwsze, będziemy szybszy, będzie zespół szybciej działać, gdy będziemy szczerzy. Po drugie, będą poprawione relacje w zespole i informacje w zespole będą dużo szybciej przepływały. Mam też wrażenie, że przy takiej szczerości jest większa kreatywność, bo możemy sobie pozwolić na to, że ktoś usłyszy albo zauważy błąd kolegi czy koleżanki, to będzie szybko naprawione i bez takiego ładunku emocjonalnego, że on powiedział, wytknął mi, tylko po prostu chcę to naprawić. I wtedy ta atmosfera jest dużo taka przyjemniejsza i jak wiemy, że to nie jest wytykanie palcem, a w takiej szczerej, w takiej szczerości dopowiedzianej i w takich dobrych intencjach, mam wrażenie, że się lepiej pracuje. Po drugie, buduje, bo już nie wiem, chyba po trzecie, po czwarte, już
po trzecie.
Już teraz nie liczę. Buduje to bezpieczeństwo psychologiczne, dzięki temu ten zespół jest efektywniejszy i powiedziałaś tam, że każdy może być sobą, tak? Że dzięki temu no my się czujemy jako pracownicy dużo lepiej, znaczy nasi pracownicy, jeżeli jesteśmy liderami, to nasi pracownicy czują się lepiej, swobodni, a gdy mamy taką swobodę, to też jesteśmy bardziej tacy aktywni i jak skoro nie mamy presji, to też chętnie pracujemy i dzielimy się tym, co dla nas, co mamy w sobie najlepszego.
Tak.
Chyba wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze byś dodała.
Podsumowanie. Wiesz, jeszcze mnie korci, żeby coś o tych błędach powiedzieć,
tak?
Bo ja też mam takie doświadczenie pracy z firmami innowacyjnymi, gdzie najczęściej tam ludzie nie popełniają błędów. To znaczy, nikt popełniają oczywiście pomyłki i tak dalej, ale nikt tego nie nazywa błędami. Jest takie przekonanie, że każdy błąd, każde potknięcie to jest albo lekcja, którą trzeba wyciągnąć i coś poprawić, albo jakaś dziura w procesie. No bo jeśli ludzie popełniają błąd, to znaczy, że gdzieś być może proces jest niedopracowany. Więc wtedy można się tym zająć. I też myślę sobie, że nawet ta historia, być może słuchacze znają historię tych karteczek typu Post-it, karteczek z firmy 3M, które przecież były efektem popełnionego błędu, bo tak naprawdę firma pracowała nad stworzeniem kleju, tylko że się okazało, że ten klej się nie klei, to znaczy on jest jakiś taki nietrwały, klej się odkleja i dopiero jakiś czas później ktoś pomyślał, że kurczę, no to rzeczywiście można wykorzystać ten pomysł, skoro to się tak klei i odkleja i coś z tym zrobić fajnego, także nie ma błędów, są pewne lekcje, które można wykorzystać do budowy siebie, do budowy nowych produktów, rozwijania produktów albo do poprawiania procesów, które poprawia się nieustannie za każdym razem, jak się nam trochę chociaż zmienia rzeczywistość.
Mm-hmm. Tak, z tymi błędami to też jest ważne, że te błędy to są lekcje. I ja jeszcze tam tak kajzenowo mówię, że błędy są przeważnie w procesach, a nie w ludziach. Ja to tak, ja dodaję do tego, że nie ma ludzi, nie ma pracowników, którzy chcą przyjść, robić błędy, że chcą, robią to specjalnie. Prawdopodobnie większość jest to przez procesy. Ludzie chcą dobrze pracować, chcą być zauważeni, chcą być osobami, które są uważane za mądre, tylko trzeba im na to pozwolić.
Super. Podpisuję się pod tym.
No, Kasiu, wielkie dzięki za rozmowę. I jeszcze pytanie na koniec. Gdzie ciebie można znaleźć?
Najszybciej chyba znaleźć mnie na LinkedInie. Katarzyna Dąbrowska, coach. Jak się wpiszę w wyszukiwarkę, to od razu wyskakuje ja i myślę, że też na LinkedInie pewnie jestem najbardziej aktywna, najwięcej gdzieś dzielę się tam wiedzą, artykułami, postami, live'ami.
No, a propos live'ów, to od razu, gdyby ktoś chciał, to z Kasią będziemy prowadzić webinar pod koniec września. Gdyby ktoś chciał więcej posłuchać o przywództwie, o takim przywództwie angażującym, o tym, co robić, żeby pracownicy bardziej chcieli, to zapraszamy we wrześniu, a o terminie wkrótce się dowiecie i właśnie na stronie na LinkedIn u Kasi. Na pewno u mnie będzie taka informacja, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to serdecznie zapraszamy.
Tak, Kasiu, bardzo zapraszamy.
Na dzisiaj to chyba to koniec. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Myślę, że to wyszedł całkiem ciekawy, interesujący podcast i myślę, że wielu słuchaczy troszeczkę inaczej spojrzy na szczerość, że to jest bardzo duża wartość, która pomaga firmom lepiej pracować i skuteczniej.
Super, bardzo Ci dziękuję, Tomku, jeszcze raz za zaproszenie do podcastu.
Dzięki. Na razie, cześć.
Cześć.
I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl/kaizenmiracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie 4Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz i od razu, bez rzeczywistych konsekwencji, uczą się, jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!